jakiś nocleg krótki, żeby przynajmniej no, jakieś mieć chwilę możliwości odespania i jakiegoś no, spożycia strawy, która by ich podtrzymywała ich możliwość i ich zdolność bojową.
Józku, ja przepraszam, że ci wejdę słowo, ale muszę się upomnieć o jedną sprawę. Mówisz o chłopskiej chacie. Ja bym się chciał upomnieć o polską leśniczówkę i chciałbym się upomnieć o polski dwór. O polski dwór, który odegrał w okresie okupacji ogromną rolę patriotyczną, który też był ostoją dla partyzantów, dla konspiratorów, dla ludzi spalonych. Może o tym zapominamy dzisiaj, bo jest to klasa umarła, zniszczona przez komunizm. Ale przecież istnieje organizacja Zagroda.
Nie, uprawa.
Uprawa.
Ja chciałem o tym powiedzieć.
Trzeba o tym dworze też pamiętać.
Jeśli jeszcze można dwa słowa.
Tu koleżanka miała, już kończę, koleżanka miała mówiąca przed chwilą ogromną rację. Nie byłoby państwa podziemnego, gdyby nieświadoma część społeczeństwa. Ono tworzyło to państwo.
I tu jedna, i tu, przepraszam, może ja wejdę z takim trendem. I pisze się i docenia ogromnie wieś, zarówno dwory, jak i proste chaty wieśniaków. Gdyby nie było zaplecza na wsi, nie istniałaby możliwość utrzymania się partyzantki, oddziałów, które walczyły przy pomocy ludności cywilnej, praktycznie biorąc, bezpośredni wykonawcy, żołnierze, byli uzależnieni od całego zaplecza, szczególnie wiejskiego. I wszyscy to doceniają. Mało tego, ci mieszkańcy wsi, łącznie z leśniczówkami, łącznie z pracownikami leśnictwa, łącznie z dworami polskimi, stanowiły właśnie bazę umożliwiającą wspólną walkę. To byli żołnierze, tylko na innych zupełnie frontach. I chyba trochę nieścisłe jest podkreślenie, że nie ma to odbicia zarówno w literaturze, jak i w dyskusjach. Jest. Przecież pierwszy oddział partyzancki majora Hubala, walczący na terenach
na
Kieleczyźnie. Dzięki temu mógł być, się uczynić do chwili zniszczenia, że miał zaplecze, wśród ludności. Jednym z bohaterów, uczestników tej walki w ramach oddziału majora Hubala był mój przyjaciel Józef Alicki, którego nazwiskiem jest na w Iławie jedna z głównych ulic nazwana. Syn chłopa. Później mój przyjaciel i żołnierz 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Zresztą, żeby było ciekawiej, 3 lata więzienia dostał za udział w bandzie Hubala. I później proponowano mu wycofanie tego, oddanie tego dokumentu. I w mojej obecności ono stwierdził...
Polsce Ludowej,
oczywiście. Aha. Jak do niego przyszedł, powiedział, że jeśli się dorobi, to kupi sobie srebrną ramkę i to wyrok oprawi w tej srebrnej ramce, bo to jest dla niego najwyższe odznaczenie, najwyższa pochwała. Sam kawaler orderu Virtuti Militari. Jeśli słuchacze pamiętają może film o Hubalu, który był przed laty nagrany, to między innymi jeden z aktorów właśnie grał rolę Józka Alickiego, to ten, któremu siedzenie do siodła przymarzło. No więc między innymi żartobliwie podkreślam akurat ten epizod. Także
nieprawdą jest, że nie docenia się wysiłku wsi. Z największym szacunkiem i z największym uznaniem to się podkreśla i w każdym razie takie jest nasze odczucie.
I chyba chciałbym dodać jeszcze jedno. Nie tylko pomoc, ale i własny udział ludności wiejskiej. Rzućmy tutaj słowo bataliony chłopskie, które były znaczącą częścią Armii Krajowej po akcji staleniowej, prawda? O tym ich wysiłku, tej chłopskiej armii, zwłaszcza silnej na Lubelszczyźnie, na Zamojszczyźnie, na tamtych terenach nie możemy zapominać. Przecież ten wspominany dzisiaj dobrze i źle, Nowak Jeziorański powiedział kiedyś, czas okupacji był czasem zmowy narodu polskiego, zmowy o wspólnej walce z okupantami. Jest jednym, a z dwoma, a przez pewien okres czasu nawet z trzema. Bo przypomnijmy jeszcze krótki epizod okupacji litewskiej, prawda? Od 1939 roku, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej, wspaniałomyślnie przekazała Litwie Wileńszczyznę i okolice, po to, żeby w parę miesięcy później zaanektować to dla siebie. Taka to była ta nasza historia. Dziękuję.
Ja jeszcze może tutaj mówił przed chwilą pan major o batalionach chłopskich. Otóż chciałbym przy tej okazji przypomnieć, ponieważ miałem to nawet w planie swoim, żeby powiedzieć o ogromnej roli, jaką wykonała, począwszy od Związku Walki Zbrojnej, a zwłaszcza okres działalności Armii Krajowej, kiedy to udało się zjednoczyć około 40, ponad 40 różnych organizacji konspiracyjnych, wojskowych i politycznych i scalić je w jeden organizm Armii Krajowej. To był olbrzymi wysiłek organizacyjny. Dzisiaj jest to może wyobrażalne, bo przecież można rozsiać ulotki, można napisać w prasie, można wreszcie mówić w radio czy nawet w telewizji, ale wtedy w warunkach konspiracji to przekonywanie o tym, żeby to była jedna wspólna organizacja, że taki jest sens naszego interesu państwowego, to musiało się odbywać na drodze perswazji, jakichś rozmów, a często było tak, że nawet w jednej rodzinie jeden z braci należał do innej organizacji, a drugi z braci należał jeszcze do innej organizacji i trzeba było się wzajemnie jakoś przekonywać. I to była olbrzymia praca taka organizacyjna, praca u podstaw. Właściwie pod koniec 1944 roku pozostało już nieliczne tylko oddziały, takie jak Narodowe Siły Zbrojne, czy niektóre oddziały batalionów chłopskich, które nie zostały włączone do Armii Krajowej. Chociaż tu przypomnijmy, że bataliony chłopskie podpisały już od 1942 roku dokument o scaleniu i o zjednoczeniu. Ale to jak to bywa czasami, ambicje jakieś prywatne stały na przeszkodzie i ten proces scalenia może nie był do końca zrealizowany. Ponieważ sądzę, że w jakimś momencie zbliżamy się do zakończenia naszej audycji, to chciałbym jeszcze tutaj przypomnieć coś, o czym już mówił wcześniej pan major Filipkowski, że na koniec działalności Rada Jedności Narodowej zwołana konspiracyjnie do Krakowa podjęła 30 czerwca i 1 lipca decyzję, 1945 roku oczywiście decyzję o rozwiązaniu. Mówił o tym, że wydała testament, ale również wydała ona i apel do narodu polskiego i apel do narodów zjednoczonych, której upominała się o Polskę, o to, aby Narody Zjednoczone nie przekreśliły udziału Polaków w tej II wojnie światowej. I jest to jeszcze jeden element, tutaj chciałbym podkreślić i zaznaczyć. Tak jak na początku mówiłem o prawnym charakterze, o podstawie prawnej działalności Polskiego Państwa Polskiego, działalności tej pierwszej organizacji Służby Zwycięstwu Polski, tak również i ta Rada Jedności Narodowej podjęła decyzję o powołaniu komisji likwidacyjnej i proszę sobie wyobrazić, wszystko zostało rozliczone, a więc komisja likwidacyjna rozliczyła się z dotacji, jakie otrzymywała, z pieniędzy, jakie otrzymywała, wykazała po prostu na co te pieniądze zostały przeznaczone, także sporządziła dokument, no jak najbardziej prawny do, jakby to powiedzieć można było, do uzyskania no aprobaty, że nie popełniono w tym względzie żadnych nadużyć. I to jest bardzo istotna sprawa, że tak jak powstało to państwo podziemne prawnie, tak zakończyło swój los, swoją działalność również prawnie i formalnie. I wreszcie chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że w przyszłym roku będziemy obchodzić właśnie 60, a więc okrągłe rocznice, o tym mówiliśmy, ale pozwolę sobie przypomnieć dla tych słuchaczy, którzy może później włączyli się do nas, że będziemy obchodzić równe rocznice, takie 65. rocznicę właśnie powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 60. rocznicę powstania warszawskiego, operacji Burza, a więc tych działań dywersyjno-wojskowych przeciwko okupantowi niemieckiemu, jak również rocznice wielkich no, bitew na zachodzie polskiej armii, a zwłaszcza takich jak sławnych bitew sukcesów militarnych, jak chociażby nawet bitwy o Monte Cassino. To wszystko mamy w swoich planach i w przyszłym roku będziemy chcieli, aby Sejm na nasz wniosek za sprawą klubu parlamentarnego posłów, którzy działają no, w naszym jakby imieniu albo realizują nasze ideały, żeby został ten przyszły rok ustanowiony rokiem generała Grota Roweckiego. I również bardzo ważna sprawa, o której publicznie w tej chwili mówię, mianowicie wszystko świadczy już o tym, że uda nam się wreszcie po wielu, wielu trudnościach, proszę wierzyć, że ile mieliśmy odmów, niezgód, a to powiedzmy warunków jakichś tam, że wreszcie uda nam się postawić w przyszłym roku w Warszawie pomnik dla generała Grota Roweckiego, dla twórcy polskiej armii, tej ZWZ i Armii Krajowej. Akurat w 60. rocznicę jego śmierci, ponieważ aresztowany w 1943 roku przebywał w więzieniu pod Berlinem w obozie i właśnie w pierwszych dniach sierpnia, nie możemy na razie ustalić jeszcze, ale to na pewno były pierwsze dni sierpnia, został z rozkazu najwyższych władz niemieckich no, zamordowany. A istnieją pewne przekazy pośrednie, że próbowano na nim wymusić odezwę do powstańców żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, aby zaprzestali działań w zamian za no, uratowanie mu życia. Generał Grot Rowecki, mając świadomość, że odmawia, to tym samym podpisuje niejako wyrok na siebie, wyrok śmierci, jednak no, nie mógł dokonać zdrady i tutaj po prostu odmówił wszelkiej współpracy z Niemcami i w wyniku tej odmowy, tej bohaterskiej postawy został stracony. Dlatego też chcielibyśmy no, uzyskać tutaj może symboliczne wsparcie, jak to się mówi, chodzi tylko o symbol i uważamy, że każdy żołnierz Armii Krajowej ma prawo do tego, aby no, przekazać na budowę tego pomnika jakąś no, złotóweczkę, czy 50 groszy, czy 20 groszy nawet, ale żeby to był pomnik od wszystkich żołnierzy Armii Krajowej. Dlatego po raz pierwszy o tym mówię publicznie, że to będzie po prostu pomnik od nas żołnierzy Armii Krajowej dla naszego ukochanego komendanta Armii Krajowej. To tutaj tyle bym chciał w tej chwili powiedzieć. Być może, że jeszcze koledzy uzupełnią.
Ja bym może jeszcze, skoro mówimy o pomnikach, przypomniał, że ten pomnik, który jest symbolem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, stojący przed Sejmem, powstał również w znacznym stopniu ze składek społecznych byłych żołnierzy Armii Krajowej, byłych żołnierzy Polskiego Państwa i uczestników Polskiego Państwa Podziemnego, tych żyjących zarówno w kraju, jak i na emigracji. I powtórzę raz jeszcze to, co powiedziałem wcześniej. Stoi ten pomnik poświęcony, co jest dla nas wielkim zaszczytem i do czego przywiązujemy wielką wagę, przez Ojca Świętego w roku 99. Stoi ten pomnik przed Sejmem i powinien przypominać parlamentarzystom i tej kadencji, i wszystkich przyszłych, o tym, czym była walka o niepodległość i jaką wartością jest niepodległość. I jeszcze jedno, skoro mowa o pomnikach. Rodzi się po długich i ciężkich cierpieniach, w końcu nabiera realnych kształtów idea budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest lokalizacja, rozpisany jest konkurs. Nareszcie, jeszcze może za naszego życia, za naszej kadencji, nareszcie to muzeum, na które czekamy prawie 60 lat, 59, będzie mogło powstać. I w tym muzeum znajdzie się również znacząca część historii Polskiego Państwa Podziemnego. Korzystając z okazji, też chciałbym zaapelować. Niedługo to władze tego muzeum ogłoszą apel o przekazywanie pamiątek związanych z walką o niepodległość na adres tego muzeum w Warszawie. Czy na adres naszego związku na Zielnej 39, i my to tam przekażemy. Chodzi o to, że szereg dokumentów, pamiątek znajduje się w rękach prywatnych, często niedocenianych, często one ulegają zatraceniu, giną, a przecież to są ważne ślady naszej przeszłości. Jeżeli macie Państwo takie rzeczy, to bardzo prosimy nie zatracać ich, nie zostawiać, niech służą pamięci narodowej. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie, panie majorze. Mamy także nadzieję, jeżeli o pomnikach mówimy, że już wkrótce doczekamy się także pomnika jako wotum wdzięczności za krew przelaną w imię miłości do ojczyzny. A myślę tutaj o ofiarach obozu KL Warszał. Przecież również po zakończonym okresie II wojny światowej NKWD, w tym samym obozie, w którym hitlerowcy mordowali Polaków, NKWD na żołnierzach Armii Krajowej wymierzało swoje kary i prześladowania. Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będzie można wejść na
Jesteśmy już na antenie. Prosimy już. Bardzo.
Proszę bardzo.
Tak,
mogę mówić?
Tak, jesteśmy, słuchamy pana. Skąd telefon? Ja pan na imię?
Tak troszeczkę z dzieciństwa powiedzieć, bo pan Karolkiewicz, jego zastępca, powiedzmy pan Perowski, no trudno powiedzieć, że moi koledzy, ale znajomi albo koledzy moich braci. I tutaj pan się tam wypowiadał o tym, że pan Karolkiewicz powiedział w imieniu, powiedzmy, Związku Światowego AK-owców, że wstąpienie do Łódzi. Proszę się nie dziwić, że taka inicjatywa powstała, bo ci ludzie, jak pan Karolkiewicz, to niewiele, ale 12 lat przesiedział na betonie. Zdobywca pasty na przykład, 10 lat przesiedział w więzieniu, czyli oni się boją po prostu uchronić przyszłość ojczyzny przed wschodem, bo ta ich przyjemność spotykała ze wschodu. To taka mała dygresja. No bo z drugiej strony to już są ludzie starsi i może tak perspektywicznie rozwojowo nie myślą, dlatego że to są ludzie już po 80, schorowani. To może jakoś tak, no...
Jak pan na imię?
Marian z Warszawy.
Panie Marianie, i odbiegamy chyba znowu od tematu naszego spotkania.
Nie, ja chcę to powiedzieć teraz dalej.
Dygresja za dygresją, a prosiłbym jednak rzeczowo na temat 64. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Prosimy o konkretne pytania.
Że byłem pod pomnikiem właśnie i tam z panem Karolkiewiczem się spotkałem. Za mało jest zainteresowania nie samych AK-owców, ale społeczeństwa, narodu, bo trzeba by patrzeć na to, że nie AK-owcy mają zabiegać o swój pomnik, a powinno społeczeństwo im postawić pomnik, no bo jednak oni oddali to bohaterstwo, powiedzmy, bo można było rozpatrywać powstanie i powiedzmy powstanie państwa podziemnego w dwóch aspektach, w aspekcie taktyki i powiedzmy spraw wojskowych, a z drugiej strony patriotyzmu i wychowania ludzi, zjednoczenia się wokół tej sprawy. I to jest tyle, co ja bym mógł powiedzieć, a z drugiej strony powiedział jeszcze o tym państwie podziemnym. Byłem zaproszony na kongres obrony, to jest tej o organizacji wokół Warszawy. I słuchałem, jak ludzie mówili, ludzie się nie widzieli, tak jak ja z kolegami, kilkanaście lat. I tam też o tym się mówiło, o tym państwie podziemnym i że za mało się ci ludzie spotykają, bo im się nie stwarza warunków, utrudnia. I tu społeczeństwo powinno zadbać. Szczęść Boże, to tyle co mojej uwagi.
Dziękujemy panie Marianie, gorąco pozdrawiamy. Prosimy naszych gości.
Cóż można powiedzieć, to jest piękna ewokacja, że społeczeństwo, a nie sami kombatanci powinni zadbać o swoje pomniki. Wiemy o tym, ale jeżeli znaczna część społeczeństwa tego nie robi, a nie robi nie ze złej woli, tylko dlatego, że po prostu nie wie, że wychowana została przez 45 lat w niewiedzy lub w fałszu, prawda? I dlatego tak to widzimy, że dlatego jest tak wielki obszar niewiedzy na temat własnej historii i pewnej obojętności, która cechuje zwłaszcza to młode, najmłodsze pokolenie. Ja mówię to nie z pozycji starego człowieka stojącego nad grobem, który, prawda, ma za złe młodzieży. Nie, ta młodzież po prostu nie wie, nie wiedzą jej rodzice bardzo wiele, bo też szkoła perelowska ich tego nie nauczyła. Gdyby wiedziała, miałaby inny stosunek.
To jest to, co mówiliśmy też podczas naszego spotkania, panie majorze, że radykalnie zmieniło się środowisko wychowania młodego człowieka. To, co młodzież przedwojenna mogła otrzymać poprzez wychowanie rodzinne, poprzez kościół, poprzez odpowiednią formację obecną w szkole, formację patriotyczną, tego wszystkiego zabrakło w tych czasach powojennych i owoce obserwujemy, patrząc na dzisiejszą młodzież. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze panu Marianowi. Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże,
kogo witamy?
Michał z Legnicy. Ja mam parę pytania do dyskutantów dzisiejszych. Pytanie pierwsze. Czy państwo podziemne liczyło się z utratą ziem wschodnich? Pytanie drugie. Czy jest prawda, że Churchill odnosił się arogancko do Mikołajczyka, jak w czasie powstania, tak i w Poczdamie? Bo ja tu znalazłem jedną książeczkę po koszarach i tam rosyjskich, i tam opisuje ten autor w siebie konferencji poczdamskiej i tam pisze, że Churchill przyjął Mikołajczyka w Poczdamie w bieliźni. Pytanie trzecie. Czy wybuchłoby powstanie warszawskie, gdyby żył generał Sikorski? Pytanie czwarte. Kto ponosi winę za 17 września? Stalin czy nasi sojusznicy? Gdyby sojusznicy nasi ruszyli ochłędzywo w prowadzenie wojny, to jak zeznał na tym procesie nurenderskim Jurczy Kajtek, że oni by poniesli klęskę jeszcze we wrześniu 1939 roku. Ale oni mieli swoje racje stanu. Oni rozmawiali w ten sposób. Dobrze, my pobijemy Hitlera, ale kto pobije Stalina? I wszystko robili, żeby sprowadzić tych dwóch dyktatorów jeden na drugiego. I to im się udało.
Jak pan na imię?
Michał.
Panie Michale, te cztery pytania to naprawdę bardzo duży ładunek i zadanie dla naszych gości. Dlatego może, panie Michale, niech to wystarczy. Chcielibyśmy, aby nasi goście ustosunkowali się do tej zagadki.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Może spróbuję najpierw tutaj ustosunkować się do nie tyle głosu słuchacza, ile ojca redaktora, który wspomniał również o tym, że należałoby pomyśleć o jakimś upamiętnieniu czy bądź pomniku upamiętniającym KL Warszał. Oczywiście tak i no jest to jeszcze jedna ciemna plama, która no została w jakimś sensie tutaj troszkę naświetlona przez panią sędzię, nie pamiętam nazwiska.
Panią Marię Trzcińską.
Panią Marię Trzcińską i pana Leszka Szcześniaka, którzy się tym tematem zajmowali. I to bardzo dobrze. Nie można zapominać o tym, że właśnie na terenie Warszawy był również obóz koncentracyjny. Tak jest, to jest prawda. I tym tematem należy się zająć i to należy również upamiętnić. No, jak widać, przydałoby się, żebyśmy jeszcze pożyli tych parę lat, żeby te wszystkie pomniki postawić, które jesteśmy przekonani, że powinny być postawione. A jeśli my nie postawimy, no to może właśnie wy, młodzi, postawicie, bo to jest również no, mord na narodzie polskim, który no, koniecznie powinien być dostrzeżony. I tu jest jeszcze jedna sprawa przy tej okazji. Chciałbym powiedzieć, że o ile no, zapomina się o KL Warszał, zapomina się również o Pawiaku, o więzieniu Pawiak, które jest właściwie no, jakimś takim tylko symbolem, bo zaledwie w suterynach się mieści jakiś taki tylko część, a jak słyszeliśmy z prasy, będzie budowane wielkie Muzeum Nowoczesne Kultury Judaistycznej czy Kultury Żydowskiej. Z całym szacunkiem, oczywiście, Żydzi mają prawo i dobrze, że upamiętnią swoją tragedię straszną, ale jednakże to nie tylko Żydzi mają prawo do upamiętnienia, bo również i my Polacy także powinniśmy pamiętać o swoich. I to, co się dzieje w tej chwili właśnie wokół chociażby nawet no, tego Muzeum Pawiak, no to jest po prostu muzeum, oddział Muzeum Niepodległości, jeden z maleńkich oddziałów, a przecież to powinno być samodzielne muzeum, które powinno pokazać tą martyrologię i gehennę narodu polskiego. To jest przecież od czasów powstań, przez cały XIX wiek prawie i XX wiek do sierpnia 1944 roku. Tam działy się straszne rzeczy. Więc dlatego też jesteśmy zainteresowani tym i to dobrze, że tutaj ojciec redaktor o tym wspomniał. Teraz powracając do pytania słuchacza pana Michała z Legnicy. Czy polskie państwo liczyło się z utratą? Nie. Polskie państwo nie liczyło się i nie przyjęło. Nasza strategia, nasza racja stanu była za tym, żeby utrzymać Polskę w granicach przedwojennych, a za krzywdy, za szkody materialne i moralne, żeby odzyskać ziemię na zachodzie i na północy. I tutaj powiem, że nie tylko Prusy, ale również i Królewiec, który przecież był miastem polskim, a bardziej niż jakimś innym. No nie chcę już mówić, kto jest właścicielem tego regionu. No więc nie, myśmy się nie liczyli, nie poddali. No nawet sens taki był naszej walki, że jednak będziemy walczyć o Polskę taką, jaką była przed wojną w tych granicach. Kto jest odpowiedzialny za 17 wrzesień? Oczywiście tutaj podobnie myślę jak pan Michał z Legnicy. Gdyby 17 września nasi sojusznicy, choć zrobili ruch, gest jakiś polityczny. Dlaczego nie zerwane zostały stosunki dyplomatyczne? Dlaczego nie wypowiedziano drugiemu agresorowi wojny, tak jak symbolicznie wypowiedziano wojnę Niemcom 3 września? Dlaczego nie zerwano stosunków dyplomatycznych? To jest właśnie pierwszy moment zdrady. I gdyby wówczas nie było tej zdrady, to być może nie byłoby takich rozmiarów II wojny światowej, jakie te rozmiary zostały no, później przez los nam dane. I teraz sprawa następna. Czy gdyby żył generał Sikorski, doszłoby do wybuchu powstania? tutaj to są tylko domniemania. No trudno przewidzieć. Generał Sikorski był człowiekiem, w jakimś sensie człowiekiem ugody, ale na pewno nie był człowiekiem zdrady narodowej i na pewno do końca robił wszystko, aby Polska odzyskała swoją niepodległość w granicach, jakie miała na początku wojny, w momencie, kiedy na nią napadnięto. Czy w związku z tym doszłoby do powstania? To tylko mogą być domniemania. Ja osobiście uważam, żeby doszło, bo to był człowiek światu i wiedział, że przecież my wszyscy czekaliśmy i zwaliśmy się do tej walki. Poza tym, nie zapominajmy o tym, że były wezwania ze strony Sowietów, ulotki, warszawiacy, chwyćcie za broń i tak dalej. To znaczy, że chciano wywołać powstanie tylko kosztem narodu polskiego, żeby naród wyginął, a żeby skutki i zyski by z tego były dla kogoś innego przeznaczone. To tyle mógłbym odpowiedzieć. To są tylko moje domniemania, bo nie można tutaj dowodem jakimkolwiek poprzeć, że generał Sikorski był przeciw powstaniu. Przecież plany powstania były opracowane pod rozkazami generała Sikorskiego od początku trwania konspiracji. A więc można domniemywać, że właśnie to był ten plan, żeby również i doszło do powstania, między innymi i powstania warszawskiego. A może nie powstania warszawskiego, może tylko w innych miastach. Trudno tutaj mi się ustosunkować do tego. Dziękuję bardzo.
Ja bym może jako ten, który przebywał w Warszawie w przededniu powstania, mogę powiedzieć jedno na temat powstania. Nastrój w mieście terroryzowanym przez 4 lata okupacji był taki, że powstanie, gdyby nie było kierowane, wybuchłoby spontanicznie. Ono po prostu musiało wybuchnąć. Był to dramat narodowy, ale zarazem nieuchronność, jak w tragedii greckiej. Moim zdaniem powstanie by wybuchło. Przecież, jak powiedział kolega, od początku liczono się z powstaniem. Wprawdzie w planach burzy Warszawa nie była brana pod uwagę. Powiem więcej, do wiosny 1944 roku z Warszawy wywożono broń do oddziałów partyzanckich. Ogołacano Warszawę z broni, bo tu miało nie być walki. Ale gdy ta sytuacja się powstała taka na froncie, powstanie stało się po prostu nieuchronnością, koniecznością. Więc co by było, gdyby, jest spekulacją chyba, do której żaden z nas nie jest uprawniony. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Churchilla. Ja nie wiem, czy przyjmował Mikołajczyka w takim czy w innym stroju. Mogą to być również dobrze i rosyjsko-sowieckie przekłamania. Natomiast wiemy jedno. Stosunki polsko-brytyjskie ulegały zaognieniu i pogorszeniu, poczynając od sprawy katyńskiej w roku 1943. Polska stawała się z pierwszego partnera w czasie bitwy o Anglię, niezwykle cenionego i potrzebnego, stawała się coraz mniej znaczącym koalicjantem. Partnerem były armie sowieckie. Był ten koalicjant, który mógł chronić krew brytyjską czy krew amerykańską. I sprawę polską w ten sposób pogrzebano. A wśród nich i stosunek do Mikołajczyka. Natomiast na jedno chciałbym zwrócić uwagę, tu się nie zgadzam z kolegami. Mówimy o jeszcze jednym pomniku, jeszcze jednym. Ja osobiście twierdzę i część środowisk kombatanckich uważa, a może i młodzież, że dosyć pomników. Dla mnie najważniejszym pomnikiem jest pamięć narodowa i o to przede wszystkim powinniśmy zabiegać. Bo przyznam się, że jak w Warszawie widzę pomnik, tablica na miejscu straceń pomazana bohomazami graffiti, to robi mi się naprawdę i gorzko, i niedobrze. Bo nawet jak pomnik wybudujemy, to nie umiemy o ten pomnik zadbać i tej pamięci czcić. Walczmy przede wszystkim o pamięć i jeszcze raz pamięć. Natomiast też polemicznie co do Muzeum Żydowskiego, które ma powstać w Warszawie. Jestem zwolennikiem, żeby to powstało. Muszę powiedzieć jedno. Zazdrością patrzę na społeczeństwo żydowskie, które umiało w świecie upamiętnić swoją dramatyczną historię i ofiary Holokaustu. Cały świat wie o powstaniu w getcie, wie o Holokauście. O powstaniu warszawskim nie wie prawie nikt, jak to pamiętamy, łącznie z prezydentem Republiki Federalnej Niemiec kiedyś, który podniesął. Wielką nadzieję przykładam do Muzeum Powstania Warszawskiego, które powinno być nie antidotum, ale świadectwem ofiary całego społeczeństwa polskiego, całego narodu polskiego, którego społeczność żydowska była częścią tylko. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Panie doktorze, proszę
bardzo. Przepraszam bardzo, jesteśmy już tak tutaj, się dobrze widocznie czujemy, że pozwalamy sobie na polemikę między sobą. Otóż ja oczywiście nie powiedziałem, że to musi być pomnik, ale upamiętnienie to może być tablicą, może być książką, może być rozprawą naukową, natomiast musi ten obóz być wreszcie zauważany i potraktowany, że to rzeczywiście był obóz śmierci na terenie Warszawy. To chciałem powiedzieć, ale druga sprawa jeszcze tutaj. Kolega mówi o Holokauście i ma to odniesienie do narodu żydowskiego. Otóż chciałbym powiedzieć, że słowo Holokaust z greckiego jest zagładą, a zagłada obejmowała nie tylko Żydów, ale również i naród polski, a więc przywłaszczenie sobie tego pojęcia tylko dla jednej nacji jest jakimś chyba nieporozumieniem albo właściwie krzywdą, ale cóż, w tej chwili w literaturze, w historiografii już tak ten w obiegu jest to pojęcie, że to tylko Żydzi podlegali tej zagładzie, a Polacy na przykład nie, że trudno się przebić, ale ja osobiście używam słowa Holokaust również i w odniesieniu do Polaków, tak jak i zresztą do Żydów, a więc nie ujmuję im nic, ich czci, ich męczeństwa, ale również chciałbym, żeby pamiętano o męczeństwie Polaków.
I tutaj też myślę, panie doktorze, obserwujemy pewne takie zjawisko, które zarazem niepokoi, aczkolwiek jest obecne w naszym społeczeństwie, że pomimo tego, że my jesteśmy Polakami, jesteśmy w swojej ojczyźnie, obserwujemy czasami jakąś taką niesamowitą trudność, również i objawiającą się w momencie, kiedy chcemy upamiętnić niektóre miejsce, bo drodzy panowie, czy niepokoi zjawisko, że po tylu latach od czasu Powstania Warszawskiego nie mamy takiego muzeum? Czy niepokoi świadectwo, że prawda o KL Warszaw jest przemilczana? W imię czego? To są, myślę, pytania, które żywo powinny stawać przy naszej dyskusji, przy tych momentach, kiedy Polacy spotykają się i obserwują, że nie mówimy nic w tym momencie przeciwko Żydom, ale ja przepraszam najmocniej, ale obserwujemy to, że z jakąś ogromną łatwością nacje spoza naszej ojczyzny mają możliwości upamiętnienia swoich zbrodni w naszej ojczyźnie, a kiedy dotykamy tej bolesnej rany historii naszego narodu, tej konkretnej przelanej krwi w imię miłości ojczyzny, dotykamy tego, co nazywamy białą plamą.
Wydaje mi się, że tu jedna rzecz nie została dopowiedziana jeszcze. Oczywiście jest to ogromnie bolesny problem, ale tak się złożyło. Nie chcę dociekać teraz przyczyn, bo to byłaby dyskusja na drugi taki seans jak dzisiaj. Na trudzie krwi poległych powstańców warszawskich robiono interesy, robiono kariery. Pierwsze Muzeum Powstania Warszawskiego miało powstać w rozbitym budynku dawnego Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej. Dziwnym zbiegiem okoliczności niby państwowa firma, która otrzymała, zresztą zakład produkujący kineskopy i lampy kineskopowe, jakimś dziwnym trafem sprzedał to przedstawicielowi niepolskiemu, ten z kolei sprzedał następnemu, mimo że były zobowiązania i w tej chwili według informacji mnie przy tym nie było. Wszyscy się z tego wycofali, natomiast obecny właściciel, podkreślam, nie Polak, żąda tak horrendalnych pieniędzy, żeby można było, utracono. Następne miejsce w podawnej gazowni na Woli miały być w tych baniakach, w zbiornikach, również Muzeum Rolnictwa. Czy najlepsze, nie potrafię powiedzieć, bo tu na ten temat powinni się wypowiadać specjaliści, architekci, powiedzmy sobie ci, którzy się... Również okazało się, że sprzedano. To straciło prywatne ręce. Dzieją się przedziwne rzeczy. Teraz trzecia historia jest również na woli podawnych...
To jest elektrownia tramwajowa. Piękny, ładny obiekt, ale to jest kwestia nieuregulowana.
Nie wiemy jeszcze, jak się losy potoczą. Mamy niesamowicie dziwne jakieś układy. Jak już coś już dochodzi prawie do skutku, to krasnoludki się znajdują i to zaczyna ginąć, trafia w czyjeś ręce. Ja uważam, że na ten temat nie chciałbym się wypowiadać z uwagi na to, że to jest zbyt trudny, bolesny, to jest oparte tylko na domysłach. Są służby, które się tym powinny zainteresować, nie bardzo się tym interesują. W związku z tym, no jest tak, jak jest. Prawdą jest, że ma powstać to Muzeum Holokaustu w pobliżu, na terenie dzielnicy północnej, czyli dzielnicy żydowskiej, w pobliżu
Pawiaka.
Z tym, że oni na ten cel, zresztą z całego świata, mają x milionów dolarów i na wybudowanie, na uratowanie tych resztek, ruin Pawiaka, które stanowią, powiedzmy, no, pamiątkę narodową, nawet Ministerstwo Kultury nie miało pieniędzy. Myśmy dawali pieniądze na osuszenie, różne inne pozarządowe organizacje. Ja zostawiam to bez komentarza. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem z Warszawy, nazywam się Irena. Ja mam takie pytanie. Halo?
Tak, pani Ireno, tylko ma pani radio włączone i dlatego...
Tak, już.
Całkowicie proszę wyłączyć.
Już.
O, proszę bardzo.
Tak, moja mama na południe od wsi Osuchy i cmentarza tamten Fachowskiego uczyła całą wojnę. I mama mi powiedziała, że miała nakaz rządu podziemnego, żeby tam uczyć i nie uciekać stamtąd, bo to były tereny UPA. I teraz moje pytanie. Więcej mi nic nie chciała powiedzieć, nie wiem, bała się. I gdzie ja mogę znaleźć, czy w archiwum akt nowych, czy gdzie, jaką działalność podziemna mama prowadziła, bo doszłam do tego, że należała chyba do AK.
Pani Ireno, dziękujemy za to pytanie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Gdzie można właśnie odnaleźć ewentualne dane personalne lub funkcje pełnione przez osoby zaginione? Ciężka sprawa, prawda?
Tak, no na pewno ciężka sprawa i sądzę, że słuchaczka, która przed chwilą dzwoniła do nas, już no, ma jakieś rozeznanie, bo przecież wymieniała tutaj archiwum akt nowych i zapewne już szukała. Jestem całym uznaniem dla tej osoby, że właśnie tak stara się znaleźć ślady działalności swojej rodziny, swojej mamy, osoby bardzo bliskiej. To właśnie powinno być przykładem dla wszystkich innych właśnie, żeby szukali swoich korzeni, żeby pamiętali o swojej przeszłości. No niestety to, co mogę powiedzieć, no w archiwum akt nowych rzeczywiście może być jakikolwiek ślad na ten temat. Jeżeli była represjonowana na terenie okupacji sowieckiej, być może, że w archiwach tamtejszych nie podała bliżej rejonu ta słuchaczka i nie potrafi powiedzieć, ale na przykładu, jeżeli w okolicach Lwowa, to może na Ukrainie, w którymś z tych archiwów ukraińskich, jeśli na Białorusi, to na Białorusi, na Wileńszczyźnie i tak dalej, to w Wilnie. No rzeczywiście poszukiwania powinny trwać. No niestety tutaj muszę powiedzieć, że nie kieruję na przykład do archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ o ile wiem, Związek Nauczycielstwa Polskiego gromadził tylko materiały archiwalne z terenu Generalnej Guberni, a więc nie z terenów Kresów Wschodnich, ale może i tam także. No a przede wszystkim być może, że w literaturze może akurat gdzieś znajdzie na ten temat wzmiankę. Trzeba by było prześledzić no, wszystko, co na ten temat zostało napisane. To jest na pewno trudna sprawa i no tylko tyle mogę powiedzieć, że dobrze, że tacy ludzie są, którzy się interesują losami swoich bliskich.
Dziękujemy serdecznie. Radio Maria, prosimy bardzo. Halo? Halo?
Bycie posłane z Chrystus, Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze poprosimy trochę głośniej.
Krystyna z Piły.
Witam Pani Krystyna.
Wszystko się kłaniam gościom z radio. Mam tylko taką myśl, że nie jest jeszcze rozliczony okres okupacji niemieckiej i radzieckiej, a następnie radzieckiej i ubowskiej polskiej. I od maja tego roku, i od maja 2004 roku szykuje się okupacja i niszczenie patriotów polskich przez brukselską Unię Europejską. Co panowie na to? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani serdecznie. Może pozostańmy przy tym okresie rozliczeń dotyczących okresu wojennego, bo mieści się to w temacie naszego spotkania. Proszę bardzo.
My, jeśli idzie o ten ostatni okres, odpowiadając na Pani pytanie, to chcę podkreślić, że podjęto pracę przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego i wydano na razie jedną pozycję. Nazwano wobec Boga i historii.
Przed Bogiem i historią.
Przed Bogiem i historią. Autorem jest pan doktor Stad, nasz przedstawiciel. Świetny archiwista, taki analityk. Obejmuje ona w tej chwili tylko jeden obszar. Obszar województwa mazowieckiego. Są to bardzo mocno udokumentowane zbrodnie Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji i NKWD na polskich terenach, na terenie Mazowsza po okresie tak zwanego wyzwolenia, to znaczy zmiany jednego okupanta, przy czym w odniesieniu do tego drugiego przy współudziale polskich służb. W chwili obecnej jest opracowywany drugi obszar, obszar dotyczący Białostocczyzny. I jeśli Bóg pozwoli, to na tyle, na ile starczy sił, będą poszczególne obszary czy województwa dalej rozpracowywane. Muszę podkreślić, jest to niesamowicie trudna, żmudna i bardzo skomplikowana sprawa, dojście do tych wszystkich dokumentów. Tym niemniej taka akcja została podjęta i jest kontynuowana, o czym z wielką satysfakcją informuję.
A ja może dodam tutaj troszeczkę piołunu, jeśli można, do tego. W naszej Fundacji Filmowej wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej chcieliśmy dokonać notacji historycznej osób skazanych w PRL na karę śmierci. Żyje jeszcze około 120 takich osób, których wyroki nie wykonano. Chcieliśmy stworzyć dokument historyczny po prostu, zapis. No niestety, odpowiednie wnioski IPN i my wspólnie żeśmy przygotowali, złożyliśmy odpowiednie dokumenty do Komitetu Badań Naukowych. Odpowiedź jest prosta, nie ma środków finansowych. Ludzie odchodzą, ta dokumentacja nie powstanie. Nie powstanie już nigdy, bo za 2-3 lata zabraknie tych bohaterów. I niestety tak białe plamy w naszej historii są kontynuowane i nie zacierane. Dziękuję.
Dziękujemy. Odbierzmy telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Akurat nie słuchałam audycji tej dopiero jakieś 20 minut temu, jak słyszę. I jestem poruszona tym bardzo, że proszę mi powiedzieć, za 50 lat, przypuśćmy, za 50 lat, jeśli jeszcze Polska będzie istniała, bo wiadomo jaka jest sytuacja teraz, czy pokolenia przyszłe będą w ogóle znały prawdziwą historię, jak wyglądała II wojna światowa, bo w tej chwili tak, Holokaust, tylko Żydzi i Niemcy się upominają o jakieś swoje, swoje, nawet brak nieokreślenia, cierpienia, co oni przeszli, a o Polakach prawie nic. I za 50 lat ktokolwiek będzie w Polsce, to będzie wyglądało, że w ogóle Polacy rozpoczęli II wojnę światową, Polacy wymordowali Żydów, Polacy wymordowali, Niemców wypędzili i tak dalej, i tak dalej. To jest przerażające. To jest przerażające. I na przykład, nie wiem nawet, a kto tam gości dzisiaj akurat, wszystkich pozdrawiam oczywiście w studio, nie wiem kto gości, pan, który wypowiadał się na temat, że miałby powstać jakiś tam pomnik i ktoś wykupił, obca osoba, to wiadomo, że to na pewno Żydzi wykupują odpowiednie, odpowiednie miejsca, tak, żeby Polacy nie mogli działać. To jest moja opinia.
Ja pani na imię, skąd telefon?
Barbara z Kalifornii.
Dziękujemy pani Barbaro, gorąco pozdrawiamy Kalifornię. Co do wykupu tych pewnych majątków, nie mamy dokumentów i ciężko tak w przestrzeń puszczać opinie, ale myślę, że to, co również i motywuje nas do tego, że spotkaliśmy się przy tym temacie w Radiu Maria, to jest to, co nam chodzi o odbudowywanie albo tworzenie świadomości narodowej, również i tej historycznej. Czy ktoś z panów może, czy...
Ja mogę powiedzieć, że my tylko jesteśmy bardzo wdzięczni radiu za podjęcie tego tematu. Wierzymy, że dzięki państwu ta wiedza historyczna będzie docierała jednak do coraz szerszych rzesz społeczeństwa. Zwłaszcza by nam zależało na młodzieży, bo my, ludzie pamiętający II wojnę światową, swoje wiemy i na miarę naszych słabnących sił staramy się robić co można, żeby właśnie tą pamięć zachować. Ale marzeniem naszym byłoby, żeby młode pokolenie również pamięć ceniło. Wierzymy również w Radio Maryja, że swoją cegiełkę do tego naszego wspólnego dzieła dołoży. A wtedy i pamięć nie zginie i byt narodowy będzie w mniejszym stopniu zagrożony, niż jest to możliwe.
Drodzy panowie, już za 8 minut zakończymy nasze spotkanie. Zakończymy rozmowy, które prowadziliśmy z telewidzami, radiosłuchaczami po godzinie 18, rozmowy po godzinie 21 i te nasze dzisiejsze rozmowy na początku dnia nowego. Chciałbym prosić o krótkie podsumowanie tych rozmów, co powinniśmy z tego dzisiejszego wspólnego pochylenia się nad wielką tajemnicą naszej historii jako Polacy wynieść.
Wydaje mi się, że podstawową sprawą, którą trzeba poruszyć, dzisiejsze spotkanie i podobne spotkania mają przede wszystkim na celu przekazanie fragmentu, bo to całości nie da się, prawdziwej historii polskiej, tej najnowszej, młodemu pokoleniu, które wchodzi w życie, żeby było uzbrojone w wiedzę, którą my jeszcze posiadamy, a która im w tym do chwili obecnej nie była jeszcze przekazana. I powtarzam się drugi raz. Naród, który traci pamięć, traci niepodległość. I w związku z tym nasza działalność i jest zresztą przy współpracy i współdziałaniu z Radiem Maryja, jest nakierunkowana przede wszystkim właśnie na wychowanie w duchu umiłowania ojczyzny, w duchu tych wartości, które są umieszczone w naszych sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna, znajomość historii polskiej, wszystkich nieprawości, jakie się odbywa. Społeczeństwo mamy przy dzisiejszych środkach technicznych naprawdę myślące. I jeśli się uda trafić do tego najmłodszego pokolenia z nami, znaczy nie do osesków, to będziemy uważali to za ogromny sukces i za spełnienie znacznej części naszych marzeń. Dziękuję.
Ja może jestem marzycielem, ale chciałbym powiedzieć, że chciałbym, żebyśmy wierzyli w siłę kartki wyborczej. Jeżeli mamy żyć w społeczeństwie demokratycznym, to powiedzmy sobie szczerze, że sytuację, jaką mamy w kraju, zawdzięczamy w znacznej mierze bierności społeczeństwa, które w tak niewielkim stopniu chciało swój los brać w swoje ręce i oddało władzę komu? No ja nie chcę tutaj się posługiwać, prawda, inwektywami. Widzimy nasz parlament, widzimy brak odpowiedzialności na każdym kroku, widzimy często złą wolę, prywatę, głupotę wreszcie, prawda. Wierzmy i chciałbym, wprawdzie do tych najbliższych wyborów jeszcze mamy znaczny szmat czasu, ale wierzmy, że możemy to w znacznym stopniu zmienić, że możemy oddać głos na ludzi godnych zaufania. Wierzę, że tacy w Polsce są, tylko oni stoją w cieniu, oni nie mają siły przebicia, a różnego rodzaju cwaniacy, hochsztaplerzy, karierowicze rwą się do tej władzy, szarpią ten nasz kraj. No, możemy to wszyscy chyba w znacznym stopniu zmienić. O to nam chodziło, o taką Polskę odpowiedzialną, przecież pokolenie to, które reprezentujemy, walczyło i o takiej Polsce marzyło i marzy, jak chyba większość Państwa i słuchaczy Radia Maryja w dalszym ciągu.
No ja chciałbym tutaj, myślę, że w imieniu nas wszystkich podziękować Radiu Maryja za udostępnienie nam anteny i podziękować również za wszystkie inne audycje o tematyce historycznej, o tematyce II wojny światowej, bo przecież nie jest to jedyna audycja. Sam wielokrotnie słuchałem różnych audycji, różnych wypowiedzi i życzyć, aby te nasze kontakty no może się utrzymały, jeśli to jest no potrzebne dla narodu polskiego, dla tych naszych następców. No i jeszcze raz podziękować i Bóg zapłać za tę wizytę, którą tutaj odbyliśmy.
Oczywiście również ja w imieniu rodziny Radia Maryja gorąco chciałbym podziękować gościom dzisiejszego naszego spotkania. Przypomnę, że gościliśmy pana Mirosława Spiechowicza, prezesa Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, pana doktora Józefa Rela, sekretarza Rady Programowo-Historycznej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także pana majora Tadeusza Filipkowskiego. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za przybycie, dziękuję również za to, że jesteście i dzięki waszej obecności mamy nadzieję również i ta świadomość historyczna naszego narodu będzie coraz większa. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Thank you.